ekspercka wiedza, nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu, a ze mną przed drugim mikrofonem współzałożyciel dietetyki nie na żarty, doktorant na AWF-ie wrocławskim, no i trójboista amator Arkadiusz Matras. Cześć Arku.
Cześć słuchaczom, cześć tobie, cześć.
Arku, no, motyw naszego dzisiejszego spotkania przed mikrofonami to interwencje żywieniowe, no, dietetyka w trójboju siłowym zwłaszcza. I wiesz co, kiedy o tym rozmawialiśmy i rozłączyliśmy się po rozmowie telefonicznej, tak w ogóle sobie siadłem i mówię, kurde, no o czym tu tak naprawdę gadać, nie? To jest, jak istotne jest żywienie w sportach siłowych takich jak trójbój na początku. Czy to w ogóle ma znaczenie i ma sens, no pomijając te rzeczy typu surplus energetyczny, 2 gramy białka na kilogram masy ciała, przedtreningówka i kreatyna, nie?
No to kończymy. Nie, no rzeczywiście w porównaniu, nie wiem, ze sportami wytrzymałościowymi, to głównie przez to, że ten trójbój siłowy cechuje się taką niską objętością treningową, to tamte strategie żywieniowe, na przykład, nie wiem, żeby uzupełnić glikogen mięśniowy po treningu, albo żeby zadbać o nawodnienie, to jest o wiele mniej istotne niż w wielu popularnych dyscyplinach jak piłka nożna, bieganie, kolarstwo i tak dalej. Ale z drugiej strony, przez to, że jest to sport z kategoriami wagowymi, to pojawiają się pewne żywieniowe problemy, które mogą mieć szerokie konsekwencje zdrowotne, ale też takie performance'owe, można powiedzieć, nie? No i tutaj głównie chodzi o lżejsze kategorie wagowe i tak zwany zespół REC, czyli niedobór energii w sporcie. I ten problem jest dość popularny, zwłaszcza u kobiet, mam wrażenie.
Kiedyś to była triada z kobiet sportsmenek,
tak,
nie?
Tak, to była triada sportsmenek, później to się rozlało na szersze spektrum, bo oprócz tych trzech komponentów tam jeszcze kilka innych, ale mniej więcej ta triada jest dalej podstawową, czyli pojawia się zaburzenia kostne u tych kobiet, pojawiają się zaburzenia miesiączkowania i właśnie ten niedobór energii w sporcie, co ma też szersze konsekwencje zdrowotne, nie? I potem możemy mieć do czynienia z problemami hormonalnymi i może wzrastać stężenie lipoproteiny LDL, czyli tej niekorzystnej dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Mogą się pojawiać częste infekcje, kontuzje i tak dalej. I te w tych niższych kategoriach wagowych, kiedy kobiety chcą kwić, mężczyźni też, ale o wiele rzadziej, bo ten zespół REC też może dotykać mężczyzn. No to jest aspekt, gdzie dietetyka ma kolosalne znaczenie. W sumie to jest jedna z podstawowych strategii leczenia tego zaburzenia. Oczywiście tam też dochodzą aspekty psychologiczne, bo często te kobiety czy mężczyźni boją się później przytyć tych 2-3-4 kilo, co jest czasami niezbędne, aby wyjść z tego błędnego koła. No to jest jeden z takich głównych problemów w tym trójboju siłowym. Możemy też zobaczyć w drugą stronę, nie? Czyli w to, że tuż bardziej mężczyźni, mam wrażenie, w pogoni za tymi kilogramami, szczególnie, nie wiem czy na całym świecie, ale w Polsce jest taki trend, że o, ja mogę być ulany, bo jestem trójboistą, liczy się siła, liczy się to...
Ja myślę, że tam jest kwestia perspektywy, że oni zaczynają patrzeć na swój performance przez kilogramy na sztandze, a nie przez względność kilogramów na sztandze do masy swojego ciała, czyli patrzą na siłę absolutną, a nie względną. No i chcą dokładać, tylko no, zamiast na masę, to wchodzą na świniomasę i nie schodzą przez 20 lat z niej.
Niestety mówię dlatego, że takich zawodników jest bardzo dużo i zdarza się bardzo często, że chłopaki w wieku 25-30 lat mają problemy i z nadciśnieniem, i z dyslipidemią, i z nieprawidłową tolerancją glukozy, więc tutaj te strategie żywieniowe może bezpośrednio na tę wydajność sportową mają mniejszy wpływ, ale na aspekty zdrowotne mają cholernie duży wpływ. Szczególnie właśnie mówię w Polsce, gdzie ta gloryfikacja, nie wiem, przetworzonego mięsa czy boczku, gdzie to właśnie daje siłę. Ja czasami się zastanawiam, skąd się też to bierze, bo kiedy mamy takie dowody, że można w zdrowy sposób to wszystko robić, to ta gloryfikacja tego mniej zdrowego jedzenia nie wiem, z czego wynika. Myślę, że takich tak, trochę pozażywieniowych nawet rzeczy, bardziej takich psychologicznych, tego łączenia właśnie tego mięsa z męskością i tak dalej, no pewnie jest jakiś bardziej skomplikowany temat.
Wiesz co, ja myślę, że to jest takie uwarunkowanie trochę kulturowe, które promują autorzy książek branżowych. Ja nie chcę teraz konkretnych wartości przytaczać, no ale dobra, rozkminimy to w ten sposób. Surplus energetyczny, 10-20%?
No im jesteśmy bardziej początkujący, trochę większy, ale to myślę, że około, to bardziej wolę w wartościach bezwzględnych, około 500 kilokalorii to jest taki złoty standard, że będzie okej. Okay.
Dobra, no to takie bazowa rekomendacja Marka Ripatowi, jego książce Zacznij od siły, to tam jest, że minimum 1000 kalorii więcej.
Mhm. No to taka dość odważna, no my do tych 1000 czasem dochodzimy, ale raczej mniej. No.
A tu jest taka, wiesz, to jest taka trochę taka rekomendacja dokładnie, nie? Że tam ktoś czyta i tam nie ma tego tej względności w tej wypowiedzi, tylko musisz jeść 1000 więcej, nie? Tam są takie radykalne porady i to może też trochę budować ten taki światopogląd.
No myślę, że też Charles Poliquin, o którym chyba wspominaliśmy, on też ma też takie żywieniowe trochę podejście mało naukowe pod kątem właśnie tego czerwonego, przetworzonego mięsa i to czasami nawet zawodnicy, z którymi ja współpracowałem, to im podsyłali. że tam jest na przykład 3,5 grama białka i że czerwone mięso jest dobre dla mózgu, no i takie tam wiadomo, nie?
A prawda jest zupełnie inna, nie?
No niestety, ale przez to, że on był dużym
autorytetem
w dziedzinie treningu siłowego, no to oni automatycznie brali go za autorytet w dziedzinie dietetyki.
Wiesz, no on w dziedzinie treningu siłowego to też zaczerpnął to z wiedzy jeszcze chociażby ze Związku Radzieckiego. Co więcej, wiele praw, które stworzył Charles Poliquin, wiele zasad bazuje na, bo tak, na obserwacjach, które nie były poparte żadnymi badaniami. To też sobie trzeba jasno powiedzieć. Charles Poliquin nie wypuścił żadnego badania, żeby poprzeć te rzeczy, które stały się prawdami branżowymi.
No to widzisz, fajnie widać w drugą stronę, że ja nie jestem w stanie tego zweryfikować i ja tak osłuchany na siłowni, że to jest spoko gościu, bardzo mądry i no to też automatycznie przyjąłem go.
No, na pewno o dużym doświadczeniu, nie? Czyli no znowu, co czyni eksperta? Z jednej strony ta wiedza, tak, a z drugiej strony doświadczenia, no bo też trudno zignorować te obserwacje, których na pewno miał wiele. No ale to jest gość, który słynął z tego, że na śniadanko stek.
No.
To na śniadanko stek. Wiesz co, tak sobie jeszcze myślę, że powiedziałeś o tej niskiej jeszcze wadze u mężczyzn, ten relative energy deficiency in sport. Ten problem może być dłużej kamuflowany, chociażby przez to, że no jednak spora część branży jest na dopingu, nie? Czy hormonami biopodobnymi, czy sterydami anabolicznymi. No i ten chociażby pogorszenie formy, nastroju, samopoczucia, no będzie oddalone w czasie, jeżeli przyjmują ten testosteron, nie?
Tak, on może bardzo mocno maskować, bo jednym z objawów takich obiektywnych właśnie jest niedobór testosteronu w tym zespole REC i to rzeczywiście wtedy jest dość mocny problem. U kulturystów jeszcze częściej, nie? No ale u trybuistów oni aż tak nisko z tym BF-em nie schodzą, szczególnie jak są właśnie na bombie, gdzie z reguły są to już jakieś tam wyższe kategorie wagowe, ale rzeczywiście u mężczyzn też jest taki problem, że u kobiet bardzo często kobiety zgłaszają się do nas jako do dietetyków, kiedy już jest ten ostateczny klamka zapadła, czyli są zaburzenia miesiączkowania. A wiemy, że o wiele wcześniej już pojawiają się poważne komplikacje zdrowotne i te zaburzenia miesiączkowania, to one w tym takim spektrum są już blisko końca, nie? Czyli w tym takim najbardziej zaawansowanym stadium. U mężczyzn takiego jednego momentu, w którym mówię, oho, już musi być coś nie tak, nie ma. Tam właśnie jest takie, wiesz, ogólne rozbicie, jakaś gorsza regeneracja, może czasem nawet osłabienie wyników sportowych, ale nie ma takiego momentu, w którym, choć czasem mogą się pojawiać nawet zaburzenia erekcji, choć to już tak wiadomo, nie do końca możemy wiązać to bezpośrednio z tym niedoborem energii w sporcie. No więc tutaj bardziej bym skłaniał się na kobiety, zwłaszcza z tych kategorii lekkich i to jest duży problem. Ale jeżeli chodzi o w ogóle o robienie wagi, czyli zbijanie tej masy ciała w ostatnim tygodniu przed zawodami, no to niestety tam też się dużo kwiatków trybuły pojawia. I tu mamy literaturę naukową, ale też nasze obserwacje, że są tam robione takie czasem nawet nielogiczne rzeczy, które doprowadzają do tego spadku masy ciała, ale jednocześnie do spadku siły. Bo wiemy, na przykład bardzo mało zawodników korzysta z takich prostych metod jak zmniejszenie zawartości błonnika w diecie, co powoduje tam, wiesz, ten pół do jednego kilograma powoduje, że spadnie, a bardzo dużo zawodników się odwadnia. Niektórzy już na przykład tydzień przed, gdzie ta gospodarka wodna jest bardzo wrażliwa, tam wystarczy 2-3 dni manipulacji, nawet nie dwa, czasem nawet półtora, jeden dzień, żeby gwałtownie zbić te masy ciała. Oni przez tydzień chodzą odwodnieni na przykład, nie? Albo szybko odcinają sól, co potem może dawać efekt wręcz odwrotny, że to może trochę utrudniać zrzucanie tej wody, nie? Więc tych kwiatków jest dużo i tutaj no też mnie to mocno interesuje, więc na tej płaszczyźnie staram się mocno edukować zawodników, aby te robienie wagi robić w taki sposób zgodny z aktualną wiedzą, który pomaga zbić wagę, ale jednocześnie zachować siłę.
Mhm. Dobra, to jeszcze wróćmy do tego drugiego spektrum, czyli przejadania się, nadwyżki energetycznej, przetworzonego jedzenia. Jakie tam jeszcze błędy byś widział?
Ale mówimy stricte o tym przejadaniu się.
W ogóle związanym z tym przybieraniem na masie w czasie uprawiania trójboju w pogoni za wynikami.
No to przede wszystkim głównym problemem jest to, że kiedy my już sobie zrezygnujemy z tych aspektów estetycznych, czyli ja nie muszę mieć kraty na brzuchu, to idzie to w tę patologiczną stronę, że kiedy już pojawia się otyłość po prostu, to ci zawodnicy nadal uważają, że nie ma to żadnych konsekwencji zdrowotnych, no bo albo czasami mówią tak, że sport i tak nie jest zdrowy, więc ja i tak mogę mieć nadmierną masę ciała, mogę być otyły i dla mnie liczy się tylko wynik. No i teraz pytanie, w jaki sposób podchodzić do takich zawodników? No my i tak zawsze staramy się edukować, żeby tego nadmiaru tkanki tłuszczowej nie kumulować. Jeżeli chodzi jeszcze o stricte jakąś jedną taką substancję czy coś, no to ten nadmiar soli, nie dość, że ta żywność przetworzona i dużo dostarcza, to zdarza się tak, że przed treningiem ktoś dosypuje sól do wody.
I to trójboiści polecają, nie? Jednym drugim. To ja widziałem to w sieci, to się dzieje. Totalny absurd, nie?
No to tam
oczywiście, wiesz, argumentacja, pompa sodowo-potasowa i tak dalej, skurcz, no ja mówię, wow, nie?
No.
Wiesz, to jest właśnie ten znalezienie sobie jakiejś ciekawostki fizjologicznej, jakiegoś mechanizmu i dobudowanie tej całej teorii, żeby wspierać ten jeden mechanizm, nie zupełnie ignorując te rzeczy, całą otoczkę. Nie?
To jest absolut przepotężny dla mnie. Jedna z takich rzeczy, która też pokazuje mi, jak niektórzy właśnie są w stanie sobie, tak jak powiedziałeś, zbudować całą otoczkę do tego, co oni chcą osiągnąć. Nie? Więc no to jest rzecz, która, z którą też walczymy, żeby tej soli... No i tam są argumenty, że się dużo wypoci. Nie? No, gdzieś ćwiczy na klimatyzowanej siłowni i ma... 40 minut pod napięciem jest, a resztę to sobie odpoczywa, nie?
Ja w ogóle trochę tak przewrotnie może dam do myślenia. Tu bym prosił to traktować jako taką ciekawostkę. Wiele kontuzji przeciążeniowych w sporcie, chociażby związanych ze ścięgnami, ono z jednej strony będzie miało tą etiologię stricte przeciążeniową, no bo to jest fakt, implikujemy jakieś tam duże obciążenia i to ma prawo się przeciążyć. Natomiast jeżeli mamy zawodnika, który nie jest zdrowy metabolicznie, czyli ma na przykład rozjechaną glikemię, ten jego lipidogram pozostawia wiele do życzenia, to jest to czynnik ryzyka wystąpienia chociażby tendinopatii, tych zmian przyciążeń, tych zmian patologicznych ścięgna. I też można by iść tym wnioskowaniem, bo wiemy, że to jest zbadany czynnik ryzyka. U generalnej populacji jest to wiodący czynnik ryzyka. Wiemy, że 40% osób z generalnej populacji, które mają zmiany związane z tendinopatią ścięgien, mają gdzieś w tle choroby metaboliczne. U sportowców przyjmujemy, że raczej to są osoby zdrowe, które stricte się przyciążyły, no ale jak mamy takiego chociażby trójboistę z tą otyłością, z tym rozjechanym lipidogramem, glikemią, no to pytanie, czy to również ten czynnik nie nabiera na znaczeniu u takiej osoby, nie? No taką jako ciekawostkę wrzucam.
Myślę, że mogłoby jakieś połączenia występować, no bo tak jak widzisz, myślimy właśnie o biegaczach czy coś, to tam raczej to nie występuje, nie? Ale w tym trójboju rzeczywiście, nawet w doktoracie specjalnie dorzuciliśmy taki kwestionariusz oceny stylu życia, bo to też jest mało zbadany temat, a chcemy zobaczyć, czy... Rzeczywiście
też. To jest jakby przedmiot też na rozmowę, którą planuję zrobić odnośnie w ogóle roli znaczenia i tego, czym jest ta tkanka tłuszczowa. No ona, zwłaszcza ta biała, ona będzie bardzo aktywna endokrynnie i w taki niekorzystny sposób. Nie? Ona będzie dawała ten ogólnoustrojowy niski stan zapalny, nie? Który będzie rzutował na chociażby możliwości regeneracji po ciężkich treningach.
Tak, co nawet takie przesłanki, choć to już przy takiej dość mocno zaawansowanej otyłości, że nawet może to wpływać na hipertrofię mięśniową, nie? Osłabiając ją. Choć tutaj rzeczywiście raczej mowa o takich BF-ach już powyżej 25-30%, no one w tych najcięższych kategoriach oczywiście występują, nie? No ale w tych lżejszych to zdarzają się trochę rzadziej.
Tam jest też taki ciekawy absurd się pojawia, to znaczy my wiemy, że ja odniosę się do dwuboju, bo on mi jest trochę bliższy, w kategorii tam około 100 kg w podrzucie wyniki tam powyżej 240 kg jakby są. No jak sobie popatrzymy potem na tą kategorię Unlimited, to mają zawodnicy po 140-150 kg, czyli o 40-50 kg więcej, a te wyniki wcale nie są większe. Mhm. Nie? Czyli tak, tu nie ma liniowej zależności pomiędzy wzrostem masy ciała a poprawą wyników dwuboju. O tym też pamiętajmy. Jak ktoś goni za tymi wynikami, to tu nie będzie tej liniowej zależności. Czyli w pewnym momencie staniecie się po prostu ukulańcem, który nie dźwiga wcale więcej.
To prawda. I to w ogóle, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, to jest taka ciekawostka. Dosłownie z jednym badaniem się spotkałem pod kątem oceny korelacji między tkanką tłuszczową a siłą. W sensie nawet tam bardziej mocą, prawda? W dwuboju, to ona nawet występowała negatywna. Wiadomo, to nie było jakieś istotne znaczenia, nie? Ale rzeczywiście im więcej tkanki tłuszczowej zawodnicy mieli, tym troszkę gorsze te wyniki mieli. I w trójboju widzę, że ci elitarni zawodnicy z zagranicy, gdzieś tam z Ameryki, którzy no, mają te topowe wyniki, to u nich ta kompozycja składu ciała jest wyżyłowana do granic możliwości, czyli oni mają kratę na brzuchu z tego względu, że dzięki temu mogą startować w niższych kategoriach wagowych. Oni zamiast 120 kg, mają 20 kg tkanki tłuszczowej mniej, startują sobie w kategorii załóżmy tam do 105 czy do 93 i dzięki temu, że startują z tymi słabszymi zawodnikami, ale mają tak samo dużo masy mięśniowej. Tutaj ta korelacja jest bardzo silna między tkanką, między zawartością beztłuszczowej masy ciała a siłą. No to te wyniki mam wyżyłowane i my też zawsze z zawodnikami, z zawodniczkami staramy się osiągnąć takie optymalną kompozycję składu ciała, żeby zawodnik mógł startować w potencjalnie najniższej kategorii wagowej z potencjalnie najwyższymi wynikami, które robi oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty też zdrowotne, nie? No bo to nie chodzi o to, żeby docinać jak kulturyści, no bo wtedy mogą być te konsekwencje, o których mówiliśmy na początku.
No to też wymaga właśnie już takiej opieki dietetyka i takiej większej pieczołowitości, nie? No bo jak chcemy już kogoś tak odchudzić, żeby on został sama żyła, sam mięsień, który dźwiga, no to my jesteśmy w okolicach gdzieś blisko tego zapotrzebowania energetycznego, które musimy spełnić, żeby się dobrze regenerować. Mhm. Że znowu, żeby się nie okazało, że łapiemy więcej kontuzji, performance nam spada, bo jednak ten proces treningowy był za długo w jakimś deficycie energetycznym. Nie?
Tak, tak. No i to właśnie ustalenie tych priorytetów i tego planu, czasami też długofalowego, no jest trudne, nie? Czasami też z konsultacji z trenerem wymaga, jakie on ma plany. W dwuboju siłowym akurat współpracowaliśmy, w sumie bardzo długo współpracowaliśmy z tą Zieloną, która no jest topową zawodniczką w Polsce. To tam też fajnie pokazywało trochę różnicę między dwubojem a trójbojem, że ten dwubój jednak wydaje mi się przy to, że jest sportem olimpijskim, to w tej kadrze te planowanie treningu było takie długofalowe rzeczywiście, nie? Że oni wiedzieli, co będzie się działo za 2 miesiące i tak dalej, co pozwalało też lepiej nam jako dietetykom dobierać pewne strategie, bo jak my wiedzieliśmy, że dana zawodniczka ma na przykład za 4 tygodnie jakiś tam bardzo trudny okres treningowy, no to wtedy na przykład wchodziliśmy sobie na zero kaloryczne, aby właśnie było więcej tej energii do regeneracji i widzieliśmy, że mamy potem x tygodni, żeby tę tkankę tłuszczową załóżmy zregenerować, nie? Więc to mogliśmy sobie tak bardziej to pokombinować. W trójboju rzadziej się to spotyka, nawet na tym największym poziomie w Polsce. Raczej to jest takie programowanie 4-tygodniowe, jak my współpracujemy z zawodnikami, którzy nam podsyłają plany. Rzadko kiedy tak wychodzi długofalowo przód, nie?
Mhm. Teraz jak powiedziałeś, że w dwuboju jest lepiej, no okej, lepiej pod kątem planowania, ale jakby dwuboiści tu siedzieli, to by powiedzieli, że niezły chaos, nie? W tym Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów.
Ja mam przez ten pryzmat tej Zieli, która z trenerką, która też wiem, że działa naukowo, nie? Bo, no a tu może nie gadajmy jak tam tak, w tym dwuboju pod kątem...
Jasne. A powiedz mi, bo teraz poruszyłeś jakby tutaj kwestię tych różnic z uwagi na planowanie i na kalendarz startów czy jakichś eventów, ale mnie interesuje też pod kątem żywienia. No trójbój to jest taki siła maksymalna i nieważne w jakim czasie podniosę tą sztangę, byle tam powiedzmy z ziemi znalazła się przy biodrze, jeżeli mówię o martwym ciągu, a w dwuboju jednak liczy się już tutaj też ta moc, nie? Czyli ta komponenta szybkościowa. Na ile dorzucenie tej komponenty szybkości wpływa na to, co dietetyk może zrobić albo powinien zrobić, czy w ogóle nie ma to znaczenia?
W teorii, jeżeli mieli oni by taką samą objętość treningową, to by to nie miało znaczenia. No bo ten trening jest bardzo podobny, te ruchy wykonywane. Tutaj nie ma różnicy, ile zjemy węglowodanów białka, te dwie komponenty będą się kształtować podobnie, nie? Ale w polskiej praktyce, mając właśnie kilku tych zawodników i z dwuboju, i z trójboju, mogę śmiało powiedzieć, że dwuboiści na wysokim poziomie mają o wiele wyższą objętość treningową niż trójboiści, którzy czasami zdarza się, że trenują, nie wiem, 3 razy w tygodniu. Wiadomo, czasem tam po 2-3 godziny, ale potem nic nie robią i ta objętość treningowa jest mniejsza. Jak zawodniczki jeździły od nas na zgrupowania kadry z dwuboju i pojawiały się dwie jednostki treningowe dziennie, to tam ta periodyzacja żywieniowa już zaczyna mieć znaczenie, żeby między jednostkami treningowymi pojawiła się odpowiednia podaż węglowodanów, białka, zadbać o te nawodnienie. Więc tutaj wchodzi ta dietetyka sportowa, znana trochę bardziej ze sportów wytrzymałościowych, czyli ta periodyzacja, która pozwala regenerować się między dwoma jednostkami treningowymi w stosunkowo krótkim czasie. Bo jak mamy jeden dzień albo 2 dni między jednostkami treningowymi, to czy my zjemy za 3 godziny czy za 10 godzin, to nam za wiele nie zmieni. Ale jak właśnie już się pojawia ta częstość jednostek treningowych, to wtedy te detale mają znaczenie. I wtedy to też jest dla nas bardziej satysfakcjonujące czasami, no bo bardziej możesz pokombinować i rzeczywiście ten efekt widoczny jest większy niż w przypadku trójboistów. Ale zdarzało się pracować z takimi trójboistkami też, które tych jednostek treningowych miały więcej. No i wtedy te żywienie też rzeczywiście miało wiele większe znaczenie.
Jak podzieliłbyś, albo może czy istnieje taki podział na, czy różnicujecie żywienie w off-seasonie, w seasonie, w takim okresie typowo treningowym, czy przedstartowym? Czy są jakieś różnice właśnie w tych interwencjach w zależności od okresu, w którym jest ten trójboista?
Tak, wśród tych najlepszych trójboistów zazwyczaj jest tak, że on celuje w jakieś jedne, czasami dwa najważniejsze zawody w roku. Na przykład wie, że ma, nie wiem, Mistrzostwa Świata, ale wcześniej się musi zakwalifikować, no to ma te dwa momenty, w których musi być w formie top. I z reguły jest tak, że nasza ta współpraca żywieniowa wchodzi na większe obroty, no przed tymi zawodami załóżmy 2-3 miesiące i wtedy my staramy się już dopinać te wszystkie szczegóły na maksa. W tym takim off-seasonie albo po prostu, gdzie mamy dłuższy okres jeszcze do startu, to wtedy z reguły te podejście jest bardziej elastyczne. Czyli jeżeli zawodniczka lub zawodnik sobie chce pójść na, nie wiem, na imprezkę, tutaj zjeść coś bardziej przetworzonego, czasem nie doje białka, to jeszcze ten problem nie jest aż tak poważny. Ale jeżeli później te jednostki treningowe wchodzą na wyższy poziom, musi mieć też zrobioną wagę na zawody, no to jak na 8 tygodni, 10 tygodni przed zawodami wiemy, że ktoś musi ważyć, nie wiem, 4 kg mniej, no to patrząc też właśnie przez pryzmat tej kompozycji składu ciała, na przykład poziomu tkanki tłuszczowej, możemy zdecydować, czy redukujemy tkankę tłuszczową, czy będziemy robić wagę w ostatnim tygodniu. No bo jak ktoś jest docięty, tak jak mówiłeś, a tacy zawodnicy się zdarzają, no to my nie możemy zredukować tkanki tłuszczowej, nawet jak on ma tam 2, 3, 4 kilo nadmiaru w stosunku do swojej kategorii wagowej. Czyli im bliżej tych zawodów, tym skrupulatniej i też z większą precyzją staramy się dobierać wartość energetycznej diety i też dbać o takie rzeczy właśnie stricte regeneracyjne. Czasami się pojawiają suplementy, które mogą poprawić regenerację, szczególnie w tych okresach trudniejszych treningów, jak jakieś tam polifenole z tej cierpkiej wiśni są takie dość popularne. Dbamy też bardziej o takie około sportowe elementy, jak chociażby minimalizacja stresu, czasami też jakaś ashwagandha się pojawia. To są wiadomo takie już drobinki, nie? Ale po prostu w off-seasonie mniej mocno się na tym skupiamy, bo najczęściej też zawodnicy czy zawodniczki w trójboju nie żyją z tego trójboju, więc oni nie oddają się w 100%. Mają też rodzinę, mają też swoją pracę taką zawodową i najwyższej w świecie bardzo często chcą odpocząć od takiego rygoru przygotowań do startu. No więc tak naturalnie to wszystko wychodzi, nie?
Mhm. A w czasie startów? Czyli jak już jest ten start w ten dzień zawodów, no widzę Damian Parol, to delicje, nie?
Tak, to są delicje, to jest dobry wybór.
Czekaj, czy to jest gold standard evidence based, czy to jest po prostu freestyle?
Tak, tak.
Teraz, czy delicje są gold standard?
Dokładnie tak na papędzie wpiszemy deletion NCB i tutaj wyskoczą. Nie, tak poważnie nawet ostatnio, jak wspólnie te badania do mojego doktoratu robiliśmy, to nawet rozmawialiśmy, bo my z reguły opieraliśmy się na jakichś takich prostych bułkach, kajzerkach, żeby to było lekko strawne, dostarczało prostych węglowodanów, znaczy prostych, oczyszczonych węglowodanów, żeby to nie siedziało na żołądku. Ale mam w sumie dał taką dość dobrą kontrę, że delicje są o tyle fajniejsze, że nie trzeba tych bułek robić dzień wcześniej, one też czasami tam, nie wiem, od pomidora rozmiękną i tak dalej, i wiesz, są takie praktyczne rzeczy, które...
Czekaj, czy ktoś poruszył z was temat, że są po prostu smaczniejsze? Czy ktoś w ogóle to wziął pod uwagę? Bo to jest, czekaj, mówisz mi o bułce z pomidorem, no, i nawet po drugiej stronie o delicjach. Czekaj, trudny wybór, nie?
Nie, delicje są spoko, one są dość niskotłuszczowe. Ale w trójboju, o, to jest też w ogóle rzecz, którą trójboiści nagminnie robią fikołka trochę logicznego. I rozmawialiśmy o tych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, to masa trójboistów też zaczerpnęła wiedzę z biegania, załóżmy, czy z maratonów, i oni chcą ładować węglowodany przed startem. I to, jak kiedyś robiliśmy szkolenie, to ja pokazałem, z 17 screenów wrzuciłem, co piszą do nas zawodnicy, że oni chcą być naładowani, że oni muszą zwiększyć glikogen mięśniowy, bo to się przełoży na siłę. I to jest tak ugruntowane w tym społeczeństwie trójboistym, że my, przyznam ci szczerze, że my czasami ten efekt placebo po prostu wykorzystujemy. Że jak widzimy, że ktoś bardzo wierzy w to, że mu to pomoże, a on ma zapas, załóżmy, waży 88 kilo, a startuje w 9,3. No to mu podładujemy te węgle, bo on bardzo w to wierzy, nie? No ale fizjologicznie to nie ma żadnego sensu. Przecież w trójboju siłowym ten maksymalny ruch, nawet niech on 6 sekund trwa, ten martwy ciąg, bo już ktoś tak wyżyłował, no to tam za grama glikogenu prawie nie zużyjemy, nie? No to mamy fosfokreatynę, ATP i ten glikogen po prostu nie odpowiada za tę siłę.
No i też, wiesz, no też nie poprawia tej masy ciała, nie? No bo to jest u zawodnika, który waży 90 kg, to ile to będzie? 600 gram?
Nie, no to nawet może być, wiesz co, z...
Ale taki... No dobra, doładowanego, nie?
No.
Normalnego, bo zakładamy, że on nie jest wyczyszczony, nie? Czyli no, to ładowanie ma mu jeszcze coś tam dobić, nie?
Tak,
to jest
tak.
Parę gram, no to ile mu dobije.
No powiem ci, około kilograma, półtorej, nawet dwóch czasami może tak, to wbić, bo to jeszcze, wiesz, to pojawia się większa treść jelitowa.
No dobra, to treść jelitowa.
Tak, no z samego, no wiem, ale z samego glikogenu to myślę, że jeżeli patrzylibyśmy przez pełen glikogenu plus wody związanej z glikogenem, to na szybko licząc, jeżeli on byłby zerowy punkt wyjściowy, taki jak na co dzień jest, to myślę, że z kilo 200, kilo 300 moglibyśmy dorzucić, jak tak sobie na szybko liczę. Kropka.
Kropka.
Ale jeżeli chodzi o masę ciała, to do około 2 kilo myślę, że możemy zyskać, nie?
Mhm.
No i oni w to mocno wierzą. I jeżeli ktoś nie walczy w tych kategoriach open, tylko ma swoją kategorię, on chce wygrać swoją kategorię, no to z tego korzystamy, nie? Ale chcieliśmy to nawet zbadać i na magisterce mego brata zwołaliśmy 12 trójboistów i ocenialiśmy właśnie, czy ładowanie węglowodanów wpływa na siłę w wyciskaniu leżąc w One Rep Max. No i oczywiście też się okazało, że nie ma znaczenia. To jakiś tam, nie wiem, kilogram różnicy, ale to tak jakby nie, żaden efekt istotny tak klinicznie nie był, nie?
Mhm.
I co gorsza, później ci zawodnicy, jak robią to ładowanie, to przede wszystkim oni nie ładują węglowodanów, tylko ładują jedzenie, bo oni jedzą burgery, pizzę, lody i tak dalej, które mają bardzo dużo tłuszczów jednocześnie, co przekłada się na komfort żołądkowy elitowy. I ileż ja razy, bo czasami sobie chodzę na takie zawody, gdzie jak tu są we Wrocławiu pooglądać, też dwa razy sam startowałem, że zawodnicy narzekają, że idą pod przysiad, no ale ten komfort żołądkowy jest taki, że on po przysiadzie idzie do toalety, nie? I to bardzo mocno ogranicza potem performance, no bo jak wiesz, że możesz, mówiąc bardzo brzydko, nie wiem, popuścić zaraz, a masz pas ciśnięty, wiesz, masz robić maksymalny przysiad, to wręcz osłabiać może te wyniki.
No więc... teraz im wkręcił, teraz przywaliłeś nocebo. Teraz właśnie, jak ktoś teraz trójboi się tego słuchają i oni mówią, Arek.
No kolejny zawodnik.
I teraz mówi, dokładnie, no nic, no. Mają placebo, teraz mają nocebo.
Ale nie, naprawdę się to ekstremalnie często zdarza, no więc na to uczulamy, żeby to jedzenie podczas zawodów było ekstremalnie łatwostrawne. I to jest jedyna w sumie najważniejsza zasada w trójboju. Żeby one było takie, które się lubi. My z reguły naciskamy, że to było jakieś tam źródło węglowodanów. Właśnie najczęściej jakaś tam kajzerka, żelki, pierniki albo delicje, które są też niskotłuszczowe. cały czas sobie brać tam po 2-3 łyki wody, choć ten punkt odcięcia, jeżeli chodzi o odwodnienie, ciężko się odwodnić na tyle w trójboju, żeby to wpłynęło na performance, nie? Mimo wszystko zawsze takie jakby, uważam, to jest taka dobra rada, żeby po każdym podejściu parę łyków wody czy izotonika sobie wziąć i to tyle. Tak naprawdę najważniejszy jest ten komfort, ale no paradoksalnie, mimo że zawodnicy tego nie potrzebują, to ładują to jedzenie, a później to przekłada się negatywnie na ten fund żołądkowo-jelitowy.
No dobra, trzeba teraz to jedzenie podsypać suplami. No i ja będę mówił z głowy, a ty będziesz mówił tak czy nie, czy dawał komentarz. No lecimy klasyk. No kreatyna cały rok, monohydrat, 3 gramy, no ale sypnij 5 gramów.
Jak teraz cena rośnie, to widzę coraz więcej już odpiszę. Weź sobie 3, wystarczy.
No, tak?
Tak. Kreatyna. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie, które rzeczywiście mają realny, mocny wpływ w trójboju, to tu można postawić kropkę. I jeżeli na przykład, nie wiem, jak ja sobie teraz trenuję trójbój, no to ja biorę tylko kreatynę, nie?
No nie, jeszcze masz kofeinę, nie? 6 gram masy ciała, nie? Ergogenik, tak, to jeszcze to, nie?
To kofeinę też, szczególnie przed okresem startowym, no to ona około 3-4% może tę siłę bezwzględną poprawić. To jest dużo w sumie, nie? Bo jakbyśmy total przemnożyli, nie wiem, 600 razy 3, no to mamy 18 kilo. No to niektórzy takiego progresu pewnie w rok nie zrobią, nie? A tak to bierze sobie dwie tabletki.
No, jakby zestawmy to z innymi rzeczami, czyli wiemy, że z uwagi na mnogość czynników w ogóle życia, różnica w One Rep Max w skali tygodnia potrafi być 18%. Nie? No. I okej, odetnijmy te skrajności, nie? Czyli powiedzmy, że to taka normalna fluktuacja może być na poziomie 6-8% i to jest tak naprawdę życie. To tyle modyfikuje, nie? A my to próbujemy czasami jednym suplem załatwić, a czasami naprawdę ten mental, nie? To nastawienie takie będzie ważniejsze aniżeli cokolwiek innego.
To prawda, z tym mentalem, ale jeżeli chodzi o suple jeszcze, to dawaj, kolejne to, bo jest kilka takich supli, które potencjalnie właśnie mogą się przełożyć, tak jak na przykład cytrulina. Ona szczególnie w tych seriach czy treningach, gdzie mam wyższą objętość treningową, gdzie robimy 10-12 repów, to rzeczywiście może spowodować, że jak, nie wiem, weźmiemy sobie stówę na klatę i wyciskamy 10, no to po cytrulinie wyciśniemy 12, załóżmy, nie? No i w skali, nie wiem, kilkunastu tygodni, jak będziemy sobie to brać, to ta objętość może być większa, tak? I to wszystko może się potem przekładać. I rzeczywiście ziarnko do ziarnka, i jeżeli ktoś startuje w zawodach i ma zajawkę, no to my cytrulinę, czy właśnie beta-alaninę, która ma na podobne parametry działa, bo ten mechanizm jest trochę inny.
Trzymałość siłowa, no.
Tak. To wdrażamy, nie? Czyli te dwa suple, o których powiedziałeś, kolejne. Można szukać na przykład azotany, które są też w tej grupie A, czyli takie polecane ogólnie dla sportowców, czyli sok z buraka, które poprawiają nawet te próby czasowe, czyli jak ktoś, nie wiem, ma przebiegać 10 km, to przebiegnie szybciej. To są pojedyncze badania, które mówią o tym, że ta liczba powtórzeń w serii też może się zwiększyć, a nawet takie, które pokazują, że poprzez wpływ na układ nerwowy też mogą wpływać na siłę. Ale to są tak w powijakach te badania, że trudno mówić o dowodach. Ale znów, no jak ktoś ma zajawkę, to wiadomo jak to jest, nie? To czasami zdarza się włączyć, choć raczej w konwencjonalnej żywności, bo te szoty standaryzowane na zawartość azotanów są dość drogie. Przed zawodami sobie można pozwolić na to, nie? Ale żeby tak regularnie używać i płacić, nie wiem, 8 zł za jedną porcję suplementu przed treningiem, no to według mnie to jest nierozważne, biorąc pod uwagę, ile strój można w Polsce zarobić, nie?
Tak, tak, tak. No dobra, to wywróćmy teraz, zmienimy trochę zasady gry, czyli powiedzieliśmy sobie o trójboiście, który jest naturalem, a teraz jak wygląda tu trójboisty, który jest na bombie? No jasne, teraz pytanie, na jakiej bombie? Czy to jest po prostu jakiś tam testosteron 100-200 mg tygodniowo, czy po prostu leci gruba lista, nie, i więcej znaczy lepiej? No ale na ile to w twojej pracy dietetyka jest informacja, która zmienia podejście do takiej osoby?
Przede wszystkim, tak patrząc, jeżeli mamy taki big picture, to wiem, że to jest osoba, która chce zrobić dużo, żeby osiągnąć maksymalny wynik. Więc ja staram się już wtedy rzeczywiście zadbać o każdy szczegół. No bo jak on się decyduje, że sięga po środki farmakologiczne, to wiem, że chciałby wyciągnąć z tego najwięcej. Więc to jest taka ważna rzecz, bo czasami jest tak, że przymkniesz oko na pewne rzeczy. Nie wiem, że przedstępnie spożyjesz te 40 gramów białka, które może być optymalne, tylko spożyjesz 30, no ale u większości to nic nie zmieni, nie? No to u niego staram się, żeby to zadbać. Takie osoby też często trenują na większej objętości treningowej, czy ta częstotliwość treningowa jest większa, przez co ten pułap kaloryczny z reguły jest większy i o to też dbamy, aby nie było sytuacji, w której on nie będzie dojadał, jeżeli już się decyduje na ten doping. No i problematyczną kwestią jest kwestia białka, bo tu może mieć kilka podejść tak naprawdę, bo z jednej strony...
Mój stan wiedzy jest taki, że wbrew obiegowym opiniom tego białka może zjeść mniej, bo MPS jest skutecznie stymulowany, czyli tak naprawdę efektywniej wykorzystujesz białko, które dostarczasz.
Dokładnie tak może być. Z drugiej strony, jeżeli MPS jest mocniej stymulowane...
A MPS, bo teraz my sobie tak mówimy skrótami, muscle protein synthesis, nie? Czyli to, co odpala syntezę białek mięśniowych, nie? Cały ten mechanizm.
Jeżeli on jest podrasowany przez cały dzień, to pytanie, czy my nie potrzebujemy, bo białko ma dwie takie funkcje, sygnalizacyjne, czyli właśnie włącza to MPS, ale też budulcowe, czyli dostarcza tych cegiełek do budowania tych mięśni. Więc jeżeli ten MPS jest podkręcony przez cały dzień, to czy nie potrzeba trochę więcej cegiełek, żeby zbudować tak szybko więcej tych mięśni? No i na to pytanie pod kątem naukowym oczywiście odpowiedzi nie ma. I tu znów wychodzimy, biorąc pod uwagę, że wyższa podaż białka jest bezpieczna, no to my sobie takie ustaliśmy wewnętrzne kryterium, że między 2 a 3 gramy białka na kilogram masy ciała takich osób dajemy, bo one też często tego oczekują. A to też jest ważne we współpracy z osobą, żeby nie negować wszystkiego tego, co ona mówi. Typu, jak chcesz więcej białka, ty mówisz, nie, nie będę ci dawał więcej białka, bo właśnie jest jakiś mechanizm, który o tym mówi, nie?
Wiesz co, ja mam do tego taki pewien komentarz. To znaczy, ja borykam się w branży tej fizjoterapeutycznej z właśnie takim akceptowaniem błędnych przekonań. I o ile tutaj mówimy w sporcie i mówimy o pewnych rutynach, ale ja też... O jednej chciałbym powiedzieć, ale no, zanim do tego przejdę. W sporcie jeszcze na zasadzie, o, lubi się rolować, to niech się roluje. Lubi, nie wiem, coś tam, albo czuje się lepiej, jak zje te 3 gramy białka, to niech je te 3 gramy białka i okej. Wszystkim się zgodzę, bo to nie są rzeczy, które mają jakiś negatywny impact, ale mam wrażenie trochę pozorny, bo czasami ten rachunek, ta faktura, ona przychodzi po czasie. Czyli my w ogóle w środowisku budujemy błędne przekonania. Uzależniamy czasami od interwencji, które w ogóle tej wartości nie mają, a ludzie zaczynają się do nich przywiązywać. Jak im to zabierzemy, czyli na przykład podaż białka z jakiegoś powodu będzie mniejsza. W tym okresie, nie wiem, ładowania się węglowodanami nie zdąży się naładować. Albo nie zdąży zrobić tej rozgrzewki, która oparta jest o ten pierdyliard aktywacji, mobilizacji, trwa to 40 minut i nagle do startu będzie wywołany po 10 minutach. Swoją drogą tak miał jeden z naszych znajomych, to on się nagle czuje, że on nie jest gotowy, że on nie zrobił tego, co powinien i on już nie da rady, mimo że rzeczywistość jest odwrotna, czyli on, ta osoba jest dobra nie dzięki tym wszystkim pierdom, tylko pomimo tego. I to jest ten nasz wspólny znajomy, właśnie czegoś takiego doświadczył. Udało się opowiedzieć historię bez mówienia nazwiska, bo nie wiem, czy chciał to powiedzieć. I to buduje pewne takie przekonania, nie? Czyli to może negatywnie wpłynąć nie w taki bezpośredni sposób, tylko w jakiś ukryty. No i fizjoterapia to jest jeszcze gorsze, nie? No bo ludzie zaczynają wierzyć w rzeczy, które uzależniać się od pewnych terapii, albo polecać je, albo powierzać im jakąś nadzieję na swój dobrostan, mimo że w ogóle tego nie powinni robić.
Rzeczywiście to jest w ogóle dobry komentarz. I ja na samym początku wspomniałem, że wiemy, że właśnie to jest bezpieczne, ale mimo to rzeczywiście możesz mieć rację, że nawet mimo, że to są strategie bezpieczne, czyli nic tam mu złego nie zrobią, to mogą te błędne przekonania nasilać. Bądź co bądź, chciałbym tu podkreślić, żeby to też wybrzmiało, że jeżeli wiemy, że coś może osłabić performance, bo na przykład czasami jest tak, że ktoś trenuje rano, to jest dobry przykład, i ma objętościowe te jednostki treningowe i on mówi, że on nie chce nic zjeść, to i tak staramy się go przekonać, żeby chociaż rzucił jakiegoś banana albo wypił jakąś szklankę soku, żeby trochę tych węglowodanów dostarczyć, bo mamy dowody, że to może przekładać się na lepszy performance na treningu. To wtedy już staramy się go do tego przekonać, mimo tego, że on tego nie chce robić. Rozumiesz, o co chodzi, nie?
Tak.
Ale bądź myślę, że to jest też dobry kierunek, choć wiesz, czasami to jest taka też walka z wiatrakami. Nie, w sensie, jak my sobie tu rozmawiamy, dajemy jakieś rekomendacje dla ludzi, którzy, mówiąc wprost, nie płacą ci za jakąś usługę, to łatwiej, uważam, jest negować ich przekonania, niż dochodzi do tego, kiedy ktoś korzysta z twoich usług, bo myślę, że ten kontakt na linii dietetyk-zawodnik czy trener-zawodnik ma też taki wymiar, oprócz tej obiektywnej wiedzy, którą mu przekażesz, też tej całej takiej otoczki, nie? Czyli zaufania względem ciebie, zrozumienia. Myślę, że są pewne elementy, które dzięki czemu, jak my powiemy, że on może sobie zjeść więcej tego białka, to że on długofalowo może osiągać lepszy efekt, no bo będzie, wiesz, bardziej ci ufał, lepiej się z tobą dogadywał, czyli takie pośrednie elementy, które całościowo mogą dać lepszy efekt. No ale to wiadomo, jest takie teoretyzowanie trochę.
Kontekstualne, nie wiemy, że cały w ogóle ten model EBM, EBP, no to jest ta składowa nauki, doświadczenia i kontekstu danej osoby, no tylko to nie są 3 równoznaczne kręgi. Jak nie mamy dowodów naukowych albo są beznadziejnie słabe, no to jest kontekst tego doświadczenia nabiera na znaczeniu. Kontekst pacjenta, mówię przez swoją branżę, to jest większe ma znaczenie wtedy, kiedy wiemy, że jakaś terapię moglibyśmy mu zaordynować, ale on nie ma do niej dostępu, bądź go nie stać na tą terapię i wtedy wybieramy jakąś inną jako zamiennik, który może pomóc o potencjalnie mniejszej wartości. No ale z drugiej strony, jeżeli za bardzo będziemy dawali przestrzeń pacjentom czy klientom w przypadku dietetyków sportowych, to się zrobi koncert życzeń trochę, nie? My zaczynamy wtedy, to już nie jest tam EBP, EBM, tylko tam client-based medicine, czy client-based practice. Zostawiam pod rozwagę. Po prostu zdaję sobie sprawę, jak ten kontekst wygląda, tylko zawsze staram się pokazać drugą stronę medalu. Ja to rozwiązuję w ten sposób, że kiedy są właśnie jakieś takie czy uwarunkowania kulturowe w danej dyscyplinie sportu, czy pacjent wie, że ma wrażenie, że coś mu tam pomaga, to staram się powiedzieć, ok, zostawiamy na to przestrzeń, ale miej świadomość, że jakby tego nie było, to cały czas ty masz tą siłę sprawczą, cały czas to jest nie dzięki temu, ale pomimo tego, bo to ty jesteś autorem tego sukcesu, a nie ta interwencja.
Tak, to też jest prawda. A propos tego jeszcze, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że właśnie bardzo często jest tak z suplementami, że cała masa suplementów jest taka, które nie pomoże i nie zaszkodzi, a trybuści chcą je stosować. No i tutaj na przykład sztandarowym przykładem aktualnie może być BPC 157, co do którego nie ma ani jednego badania z udziałem ludzi, a jest tak spopularyzowane i na przykład u nas na sekcji masa ludzi mówi super, pomaga mi, działa. I teraz pod kątem tego, jeżeli trafia do mnie zawodnik, który i tak bierze doping, nie startuje w IPF-ie, czyli nieważne czy sobie bierze sterydy czy nie, i on chce skorzystać z takiej strategii i wszyscy koledzy mówią, że działa, nie mamy dowodów, to też bijemy się czasami z myślami, co powiedzieć. No i właśnie najczęściej obchodzimy to w ten sposób, że tłumaczymy, że nie ma dowodów, ale sobie możesz spróbować i tłumaczymy za i przeciw i zostawiamy decyzję zawodnikowi, ale no to jest duży problem z tym, co mówisz, nie?
BPC 157 jest ultra popularny, jeżeli chodzi o leczenie różnych kontuzji, na zasadzie na wszystko, nie? I najczęściej kontuzje typu low back pain, czyli ktoś dostał kontuzji pleców, nieważne jakiej etiologii, nieważne czego, która najczęściej jest to niespecyficzny ból, który nie potrafimy dokładnie nazwać i ma swój naturalny przebieg tych dolegliwości, poprawia się komuś po 4-6 tygodniach, nie? Bez względu na to, jaką interwencję podejmiemy. No i to jest to poletko do tego, żeby właśnie różnego rodzaju oszołomy polecały tą interwencję, zupełnie nie znając się na ortopedii, na fizjoterapii, na tej medycynie związanej z narządem ruchu, nie wiedząc, co to jest za kontuzja, jakie ona ma rokowania, jak się będzie leczyć, co w ogóle możemy jako medycyna z tym zrobić. Po prostu BPC 157 i pomaga, nie? Jak trafią w to okno naturalnego przebiegu dolegliwości, kiedy się poprawia, no to jest rewelka, nie?
No właśnie, to jest ten problem, że są takie rzeczy, gdzie najlepiej, żebyś nic nie robił i tak pomoże, no i właśnie oni, wziąłem tą substancję i pomogło, nie? No
jeszcze tak budują swoje autorytety. No ja właśnie się z tym nie zgadzam i dlatego jakby cała moja działalność w mediach społecznościowych, wasza też. Dobra, co jeszcze się zmienia u tych zawodników na
nie,
bobie?
Głównie podaż kalorii, zwracanie uwagi na szczegóły, plus podaż tego białka i to są takie trzy w sumie dość ważne rzeczy, nie? Może nie jakieś takie, wiesz, przełomowe, że my zaraz ci powiem jakiś suplement, który dajemy, choć akurat pod kątem suplementacji też staramy się wspierać, szczególnie jeżeli jakieś orale lecą, te próby wątrobowe są podbite, no to włączamy tam takie substancje stosunkowo łagodne, które mogą zmniejszać, jak slimarynę, no w sumie to chyba najczęściej, czasami ten N-acetylocysteinę wrzucamy i to też jest, nie jest takie właśnie EBP czy EBM, no ale wiemy z innych jednostek chorobowych, że jeżeli te parametry rosną, no to mimo, że ta etiologia w przypadku stosowania dopingu może być trochę inna, no to widzimy rzeczywiście, że czasami to pozwala trzymać w ryzach, mówiąc w cudzysłowie, te parametry. To też jako ciekawostkę powiem pod kątem kwasów omega-3, bo przy stosowaniu sterydów bardzo często doświadczamy wzrostu LDL, czyli tej lipoproteiny małej gęstości, która jest niekorzystna dla serca i spadkowi mocnemu stężenia HDL. I bardzo gloryfikowane są kwasy tłuszczowe omega-3 w populacji takich turboistów, mimo że one bezpośrednio na ten lipidogram nie wpływają. To jest taki trochę jakby te mechanizmy działania EPA i DHA, czyli tych kwasów tłuszczowych, one nie działają poprzez wpływ na lipidogram, tylko przy tam i na stan zapalny, no i kilka innych różnych. Bądź co bądź, kiedy ktoś ma wysokie stężenie cholesterolu, to suplementacja omega-3 nie zmniejszy znacząco tego lipidogramu. Paradoksalnie czasami wyśmiewane kwasy tłuszczowe omega-6 działają w tym kontekście lepiej, w kontekście tego LDL-u. No i to też jest coś takiego, że bardzo to mówię jako ciekawostkę, nie, bo to w sumie my nic z tym nie robimy, ale jako ciekawostkę mówię, że dużo się oczekuje w kontekście lipidogramu od omega-3, gdzie dowody pokazują, że ten wpływ jest niewielki, nie? W przypadku trójglicerydów rzeczywiście wysokie dawki EPA-DHA powyżej 2 gramów znacząco obniżają około 20% te triglicerydy, no ale jeżeli chodzi o takie standardowe lipidogram, no to omega-3 ma o wiele mniejszy wpływ niż na przykład omega-6.
Powiedziałeś stan zapalny. Na ile środowisko trójbojowe walczy ze stanem zapalnym?
Ja chyba i wszędzie.
Wiesz, no to jest... No trening powoduje stany zapalne, tutaj to wiesz, no to kurkumina, nie? Omega-3 i lecimy, nie?
Fajnie, że do tego przeszliśmy, nie pomyślałem o tym, ale czasami myślę, że jakbym porównał, tylko to bardziej z mojego doświadczenia wynika niż z jakiejś literatury, że zawodnicy na dopingu, co bardzo godne pochwały, bardziej się angażują w swoje zdrowie, dbają o te wszystkie elementy, ale też właśnie ulegają tym przekonaniom, że na przykład stosują wysokie dawki antyoksydantów, nie? I tam, nie wiem, witamina C jest na bombie, więc musi dbać o zdrowie i stosuje na przykład wysokie dawki witaminy C, gdzie mamy badania naukowe pokazujące, że wysokie dawki tych antyoksydantów właśnie przez ten mechanizm, o którym wspomniałeś, mogą ograniczać hipertrofię mięśniową, więc on paradoksalnie strzela sobie w stopę.
My zapominamy o tym, że te mikrourazy, te takie straszne mikrourazy, które mogą być, ale nie zawsze składową delay onset muscle soreness, to też taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, one są składową rozpoczęcia procesu przebudowy tkanki, która jako pierwszą składową ma stan zapalny, potem jest proliferacja, a potem długiej falowo to dopiero remodeling, jeżeli tam doszło do jakiegoś większego urazu, ale my to chcemy. No włożenie do zimnej wody po każdym treningu, ładowanie kurkuminy, omega-3 i wszystkiego, co tam jeszcze. Zresztą no, też zapominamy czasami, szukamy jaki jest najsilniejszy antyoksydant. No trochę zapominam, że melatonina jest najsilniejsza, zdecydowanie bardziej od takiej kurkuminy. Czyli nie walczymy, krótko mówiąc.
Tak, no raczej nie walczymy. Są takie hipotezy, one wydają mi się dość interesujące i dość takie, jedno jest badanie, które dość mocno je wspiera, że to może być zależne od wyjściowego stanu takiego potencjału antyoksydacyjnego zawodnika, że na przykład, kiedy mamy gorszą dietę, bardzo dużą objętość treningową, to rzeczywiście włączenie antyoksydantów poprzez to, że on trochę zniweluje chociażby te DOMS-y, pozwoli lepiej trenować długofalowo, może przyprowadzić korzystnie na adaptację. Z drugiej strony ktoś, kto ten potencjał antyoksydacyjny ma większy, to u niego suplementacja już powoduje taką nadmierne tłumienie ich, co się przekłada negatywnie, nie? No ale to wiesz, jak to jest, właśnie to są te badania, które są do szuflady. Bo co nam z tego, że my to wiemy, jak my nie możemy sobie oznaczyć...
Jaki ma potencjał, nie?
No właśnie.
Przychodzi do ciebie Kowalski, teraz zrobię panu test, taki szybki, i będę wiedział, czy panu dać te antyoksydanty,
no,
bo mi wyjdzie obiektywna miara pana. Poza tym, nawet gdyby taki był, to powinien zadać sobie pytanie, na ile ten potencjał jest zmienny chociażby w skali tygodnia, miesiąca, nie? Czyli dokładnie, czy interwencja, którą zarnowałbyś dzisiaj, będzie zasadna za tydzień, nie?
Tak.
Przypadkiem coś innego nie modulowało.
To jest w ogóle też fajne, że to wyszło, że to są takie badania do szuflady, o, bo kto zrobi biopsję mięśnia, wyciągnie erytrocyt i co znaczy.
Ale to jest trochę jak z tymi, wiesz, tą dopaminą, serotoniną, nie? No. I tego, czego potrzebujesz, nie? No trowa, no przychodzisz do psychiatry i okej, okay, dopaminy, serotoniny, no, no nie, no pośrednio, nie? Nie poprzez neuroprzekaźniki, nie? Badanie neuroprzekaźników. Dobra, czy zdarzyło ci się w twojej karierze zobaczyć taką listę, na przykład no leków, sterydów, hormonów biopodobnych, suplementów, czy różnych interwencji, które mają poprawić performance, czy zobaczyłeś i powiedzieć, słuchaj, no nie, to jest za dużo, zrób coś, bo to jest już niezdrowe, potencjalnie niebezpieczne, idź do innego specjalisty. Było coś takiego?
Wiesz co, z dopingiem my mamy takie podejście, ja teraz rzadko już pracuję z zawodnikami, ale jak jeszcze my mocno działaliśmy jako dietetycy, to my zawsze mieliśmy podejście, że jeżeli ktoś trafił z dopingiem, to zawsze mu mówiliśmy o tym, że on ma też skutki uboczne, bo niestety, szczególnie teraz, zrobiła się wręcz taka, no może już nawet nie teraz, bo to już trwa, nie wiem, z półtora czy dwa lata, że jest mowa o dopingu tylko w tym kontekście prozdrowotnym, że on wchodzi na TRT dla zdrowotności, no to mi gór skacze, jak ja to słyszę, nie? Że młody chłopaki 20 lat, on musi stosować doping z testosteron w dużej dawce, bo on dla zdrowotności to robi. To zawsze edukujemy z tych skutków ubocznych i zdarzyło mi się, myślę, że z kilkunastu chłopaków odciągnąć od pomysłu dopingu, ale jakby my też nie jesteśmy w stanie, ja wychodzę z założenia, że się na tym nie znam. Po prostu znam te skutki uboczne, znam tę literaturę naukową, ale nie wchodzę w szczegóły, nie, typu zmniejsz sobie dawkę, zwiększ sobie dawkę tego, albo wrzuć sobie klomid, to ci coś tam się stanie. Po prostu mówię, że ja się na tym nie znam i nie chcę w to ingerować. Jeżeli ktoś mówi, że on sobie to bierze, to ja mogę to wziąć pod uwagę, właśnie dać trochę więcej białka i tak dalej, ale nie ingeruję w doping. Ale jeżeli chodzi o suplementy, tak mam być szczery, nawet nie w turboju, w całym sporcie, to z 20-30% zawodników takich już na trochę wyższym poziomie, które do nas trafiają, to niestety są listy, które no mają czasami po kilkanaście suplementów dziennie są stosowane i to czasami takie właśnie bezsensowne, które nawet nie tyle, co nie szkodzą, nie pomagają, co mogą wręcz szkodzić, nie?
Poza tym interakcji między nimi.
No właśnie. I wtedy wprost mówimy, ucinamy tą listę i zawsze piszemy, że jeżeli ktoś na przykład wypisał 10 suplementów, no to kiedy my wysyłamy rozpiskę, naszą sugerowaną suplementację, to opisujemy, że w naszej opinii warto zrezygnować z tego suplementu, na przykład, nie wiem, suplementacji selenu. Kiedyś mieliśmy taki słynny przypadek, że dziewczyna suplementowała wysokie dawki selenu i tam była u niej insulinoporność, miała niski poziom tkanki tłuszczowej i wysokiej aktywności. No i są takie prace, które pokazują, że ten selen może wpływać na tę gospodarkę węglowodanową. No i też właśnie tłumaczyliśmy jej, że słuchaj, zrezygnuj z tego, bo to nic ci nie daje i tak twoja dieta dostarcza tego składnika, a nadmiar może właśnie tym skutkować, nie? No tam długofalowo po kilku tygodniach się okazało, że ta gospodarka się poprawiła po tej rezygnacji, choć wiadomo, że tych czynników było mnóstwo znów, nie? No ale w ten sposób do tego podchodzimy, czyli tłumaczymy, dlaczego dany składnik jest niepotrzebny albo może być szkodliwy i najczęściej zawodnicy rezygnują, no bo też i korzyści finansowe i też te zdrowotne, ale zdarza się tak, że ktoś właśnie bardzo wierzy w jakiś suplement, na przykład pod kątem ashwagandy czasami się pojawia tak, że ktoś mówi, że jak bierze wieczorem, to ma, załóżmy, koszmary, no i on musi brać rano. No to dla nas, jak to nie ma różnicy, mówimy, dobra, bierz sobie rano, nie? Albo ktoś, nie wiem, bierze jakiś tam adaptogen albo nootrop, tak? I on czuje, że na niego bierze sobie bakopa monieri, on czuje, że jest lepiej skupiony, a wiemy, że on jest dość bezpieczny, no to mówimy, dobra, to już sobie zostaw tam bakopę, nie? Czyli tak podchodzimy dość elastycznie, ale tłumaczymy, że w naszej opinii my byśmy mu tego nie polecili.
Ja pamiętam, ja ten moment miałem, nie? Czyli to było jakieś tam z 6-7 lat do tyłu, kiedy to zaczynało takie się robić modne. Mam wrażenie, że to taki mniej więcej 7 lat temu, bo zaczynało się robić modne. Może nawet trochę więcej. No to też szukałem, mówię, kurde, nootropy, nie, hakowanie tutaj, no i wiesz, to takie, ja nie wiem, z czego to wynika, jakaś taka potrzeba jakby większego takiego performance'u w kapsułce, no wiesz, no dobra, powiedzmy sobie tak, no w kontekście tych nootropów, no jest chociażby ta galantamina, która faktycznie, ona nawet była, jest wykorzystywana jako wsparcie leczenia tam chorób neurodegeneracyjnych, Alzheimera, tak, mamy tą hupercynę A i to gdzieś tam ma jakieś znaczenie, tak. Natomiast większość ludzi to zdecydowanie przecenia, wyspać się, zjeść dobrze,
zrobić trening. No właśnie, to jest nudne, no ale to jest 95% efektu, tak. Nie? Wyspać się, zjeść, potrenować. Co do tego, to jeszcze też nawiążę, kończąc temat tych nootropów, żeby zwracać uwagę, bo są te pojedyncze nootropy dość przebadane, ale najczęściej one pomagają ludziom na przykład po udarze, ludziom z Alzheimerem. No i pytanie, czy to można przekładać na funkcje poznawcze zdrowej osoby wyspanej, nie? Czyli my wchodzimy sobie do pracy, chcemy być mądrzejsi, lepsi, sprawniejsi i my łykamy jakiś suplement. W mojej opinii to nie można w ten sposób przenosić, prawda? Że mamy osobę z Alzheimerem, która już ma mocne ubytki i u niej coś pomaga, a my oczekujemy, że młodej, zdrowej osobie też to będzie pomagać. To jest trochę błąd w sztuce w mojej opinii i mocno na to zwracać właśnie trzeba uwagę pod kątem tych nootropów, bo to jest taki złoty przykład, jak łatwo można żonglować dowodami naukowymi pod podrasowanie swojej tezy.
Ze szczurów nie na ludzi i z chorych ludzi nie zawsze na zdrowych ludzi. Tak, tak. W ten sposób.
No.
Zgadza się. Dobra, no to załóżmy, że... Aha, właśnie, zobacz, w głowie miałem jedno pytanie, które prawie mi uciekło. Powiedziałeś o tym białku i o tym, jak tutaj tym żonglujesz, jak tym manipulujesz, a mnie jeszcze ciekawi, na ile wagę przywiązujesz do rodzaju białka. I to nie mówię tylko roślinne, zwierzęce, chociaż no po części to pytanie będzie tego dotyczyło. Czy na przykład, czy taki wskaźnik biological value, BV białka, jest dla ciebie istotny, czyli to białko endogenne 100, mniejsze spożywienia, koncentrat czy izolat, tam 120 kilka, 150 nawet izolat. Czy to ma dla ciebie znaczenie, że wprowadzasz te takie o wyższym wskaźniku BV chętniej te białka?
Nie wprowadzam tego chętniej na podstawie tego wskaźnika, tak samo na podstawie innych wskaźników, z tego względu, że ta całodobowa podaż białka jest zdecydowanie kluczowym wskaźnikiem. Tak jak rozmawialiśmy o tym wyspaniu się, pójściu na trening i zjedzeniu, tak samo w dietetyce, szczególnie tej sportowej, całodniowa podaż białka to jest coś, co załóżmy, nie wiem, odpowiada za 90% efektu. Potem możemy sobie to rozbijać na szczegóły. Ale kiedy mamy dietę mieszaną, czyli mamy wszystkożerce, które sobie zje i kurczaka, i schabowego, i ryż, albo nie wiem co, soczewice, to są już tak marginalne efekty i to mam też dowody z postaci literatury naukowej, które nie wpływają w żaden sposób na ten jego finalny efekt. A biorąc pod uwagę to, że właśnie ci trójboiści mają ten styl życia i jakość diety raczej gorszą niż w innych sportach, to my staramy się ich edukować właśnie nad włączaniem tych, jakby ten zdrowotny aspekt białka jest dla nas istotniejszy dla trójboistów, niż ten jakościowy, bo oni i tak z reguły są wszystkożercami, więc wiemy, że ten efekt sportowy spełnimy w 99%, ale staramy się dbać o ten efekt zdrowotny, czyli edukujemy, że właśnie jajecznica na boczku i na maśle, albo steki jakieś takie, albo nie wiem, no steki to jeszcze pół biedy, prawda, bo te czerwone niskotłuszczowe mięso nie będzie jakieś takie bardzo problematyczne, ale jest też taka trochę mania na parówki, mam takiego jednego kumpla, który tak, on jest właśnie w plusie, no on tak trochę prześmiewczo o tym mówi, nie, że anaboliczne parówki i tak dalej, ale niestety widzę u nas na przykład na sekcji, że czasami chłopaki wierzą w to mocno, nie? Że on je to jest silny, więc też tak chce jeść. Więc biorąc pod uwagę, że jakość białka ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, bo jak mamy na lewej stronie załóżmy najbardziej zdrowe produkty roślinne, czyli jak zjemy sobie soczewicę, tofu, ciecierzycę i tak dalej, one mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Potem przejdziemy sobie załóżmy przez nabiał jaja i chude mięso białe, które załóżmy ma taki neutralny wpływ, aż po te przetworzone mięso, które ma negatywny, no to staramy się po prostu przesuwać w stronę tych roślinnych produktów i czasami gdzieś tam wrzucić, nie wiem, właśnie obiad z tofu, ale też właśnie mocno zwracam uwagę na te aspekty socjokulturowe. Jeżeli to jest, wiesz, typowy trójboista z plusa z wielką brodą, pijący setę przed podejściem maksa, jak podchodzi pod jedynkę.
To faktycznie, bo to się dzieje, nie? Oni szluga odpalają i ładują sety, ja o tym zapomniałem. To jest w ogóle już ten ekstrem, nie? To jest...
I to powiem ci, że ja nawet ostatnio szukałem literatury, niestety nie znalazłem wpływu alkoholu na One Rep Max, takiego ostrego spożycia, nie? Bo to mi się wydaje bardzo nielogiczne, w sensie...
Wiesz, na pewno jak robi to przed podejściem i to na przykład tym trzecim, ostatnim, no to on się tym nie nabombi, nie? Bo to no. musi potrwać. Natomiast ten efekt tej cierpkości, tej ostrości tego alkoholu, który przepije i go tam przez przełyk przejdzie, no może mieć ten niespecyficzny efekt PAPE, nie? Post-activation performance enhancement. To jest tak samo, wiesz, czy mu dasz karczychow w szyję, nie? Strzelisz mu z liścia, czy powącha amoniak, czy jakieś inne sole trzeźwiące, czy walnie setę, no... trochę same shit, nie?
Może być. I właśnie zastanawiam się nad tym, nawet myślałem, czy nie zrobić jakiegoś takiego prostego eksperymentu.
Ja nie chcę nic mówić, ale pewne rzeczy trzeba zacząć od siebie sprawdzić, tak? Zasada sztuki. Jak ordynujesz coś komuś i chcesz zrobić badania, sprawdź na sobie.
Sprawdź na sobie. Może sprawdzimy to. No ale rzeczywiście to jest dość popularne ostatnimi czasy, szczególnie na zawodach, nie? Jak powiem ci ostatnio, no już nie ostatnio, z pół roku temu byłem na zawodach, no i później, no nie wiem, przyjechałem tak o 14-15, że już kilka grup startowało, to tych takich setek, wiesz,
no, małpek. Gruba impreza. Te drzwi, nie? Kurde, kula zjeżdża, no. Światła świecą.
Sam kupowałem się malowi, weź jakbyś jechał, to mi weź jedną, bo zaraz mam podejście. No dobra, no twoja sprawa, nie? No ale to jest ciekawe, wiesz, to też myślę, że z chęcią bym zobaczył taką literaturę na ten temat.
Tak, no to przejdźmy teraz do rzeczy, że już schodźmy z tego extreme, przejdźmy trochę do prozy życia. Ta proza życia jest również usłana kontuzjami. To znaczy wszystko super, żeby poprawiać performance, ale czasami i trener chce poprawiać performance zawodnika, i dietetyk, i wszyscy. Tylko czasami trzeba go po prostu wyprowadzić z jakiejś kontuzji, czasami ten proces cały szlak trafi, no bo kontuzja się pojawi. I czasami ona może być związana chociażby z błędami żywieniowymi, no ale zakładam, że to w tym procesie wcześniej zostało usunięte, albo z błędami treningowymi, albo po prostu jest zbiegiem pewnych niefortunnych zdarzeń. No, ja ze swojej strony zrobię do tego taką narrację, że i tak mówimy o bardzo bezpiecznych sportach, bo jeżeli mamy taki wskaźnik ilości kontuzji na 1000 godzin uprawiania danej dyscypliny, pamiętajmy, jak patrzymy w literaturze, to ten wskaźnik jest ilość kontuzji na 1000 godzin współzawodnictwa, uprawiania dyscypliny bądź treningu. I to też trzeba sobie zróżnicować, nie zestawiać, bo to może być diametralnie inne, mogą być te wskaźniki. No to sporty siłowe będą miały od tych najbardziej bezpiecznych, tam typu kulturystyka 0,20, 0,5 kontuzji na 1000 godzin uprawiania sportu, przez właśnie trójbój 1, 2, 3 kontuzji na 1000 godzin uprawiania sportu, do tych najbardziej kontuzjogennych, takich jak dwubój crossfit, czy tam zawody strongman, które mają ten wskaźnik nawet na poziomie 5 kontuzji na 1000 godzin uprawiania sportu. Żeby dać perspektywę, to takie bieganie najchętniej uprawiane przez jednak większość, takie najbardziej dostępne, no to 12-15 kontuzji na 1000 godzin uprawiania danej dyscypliny. Piłka nożna ma dosyć szerokie spektrum, bo to będzie tak od 20 do nawet 70 kontuzji na 1000 godzin uprawiania tejże dyscypliny. Czyli mówimy w ogóle o bezpiecznym sporcie, ale jeżeli już szlak trafi, to o bezpieczeństwo, to co wy jako dietetycy możecie zrobić?
To też chciałbym bardzo to mocno podkreślić, bo czasami zawodnicy oczekują od diety, że jak złamie nogę, to że my poskładamy dietą nogę. I to chcę podkreślić, że te aspekty fizjoterapeutyczne, treningowe mają bardzo często o wiele ważniejszy wpływ, ale rzeczywiście dieta może mieć. Powiem po prostu w praktyce, jak to wygląda. Zawodnik łapie kontuzję i mówi tak, słuchaj, mam kontuzję, to może jak i tak już nie trenuję na 100%, to sobie zredukuję. I to jest duży problem, ponieważ redukcja tkanki tłuszczowej wiąże się z deficytem energetycznym, a ten osłabia tempo syntezy białek mięśniowych. Więc jeżeli się pojawia uraz jakiś mięśniowy, ścięgna i tak dalej, to deficyt kaloryczny może wydłużać proces rekonwalescencji. I to jest jak mantra, prawie zawsze zawodnik po kontuzji, on chce redukować tkankę tłuszczową, co jest dużym błędem i tego warto nie robić szczególnie.
Albo się boją przytyć, nie? Że mniej trenują, to wchodzimy na deficyt, żeby nie nabrać tych zbędnych kilogramów, skoro już ciębić żyłą.
Tak. I tu warto dopasować wtedy, żeby być w okolicach tego zera. My nawet kosztem tego leciutkiego wzrostu tkanki tłuszczowej, nawet jak to będzie, nie wiem, pół kilo na przestrzeni całej tej rekonwalescencji, to jest nic, prawda? A wiem, mamy pewność, że on nie jest w tym deficycie. Więc dopieramy tę wartość energetyczną w okolicach zera kalorycznego najczęściej. I to jest najbardziej istotne w przypadku kontuzji z unieruchomieniem. Ponieważ no, podczas tego unieruchomienia te tempo syntezy białek mięśniowych spada o wiele mocniej i tam spadki masy i siły mięśniowej są diametralnie szybsze niż w przypadku kontuzji, gdzie nie mamy unieruchomienia, prawda? Bo nie wiem, czy żeby nie wano tu jakieś gafy, ale tak jak czytałem literaturę, tak się pokazywało.
To wiesz, no bo trochę musimy pamiętać, że znowu spojrzeć na te badania. Czy ktoś pozostał w treningu tego, co mógł? Czy ktoś w ogóle zaniechał treningu? Bo to jest duży game changer. Mhm. Jeżeli pozostanie w jakimkolwiek treningu, no będzie miał korzystny wpływ nawet na utrzymanie masy, chociażby w nodze unieruchomionej, jeżeli mówimy tutaj o nodze, nie? Wykonywanie treningu drugiej nogi będzie miało wpływ. Jest kupę rzeczy, które będą miały wpływ na to, że możemy coś dla siebie zrobić, kiedy jesteśmy unieruchomieni z takiej perspektywy ruchowej.
Dobra, to już lecąc dalej, to przede wszystkim nie możemy być w deficycie, to jest najważniejsze. Po drugie, i tu znów w przypadku unieruchomienia jeszcze ważniejsze, ale jeżeli nie mamy uruchomienia równie ważne, zwiększamy podaż białka i tutaj też nie ma literatury takiej, nie wiem, mamy RCT, wiesz, że sobie zbadamy te randomizowane badania, że jedna ma grupa tyle białka, druga tyle, ale są silne przesłanki naukowe, że ta wyższa podaż białka może znosić negatywne efekty tego zmniejszenia syntezy białek mięśniowych. Jest taka praca przeglądowa, się pojawiła chyba Kevina Tiptona, który tam zarekomendował 2,5 grama białka na kilogram masy ciała w przypadku kontuzji. I ona jest taka akceptowalna przez takie społeczeństwo naukowe i my też w tym kierunku idziemy, że około tego 2,5 grama, mimo że dowodów twardych nie ma, to stosujemy. I najczęściej rozbita regularnie, żeby cały czas stymulować tę syntezę białek mięśniowych. Przez to, że wiemy, że na przykład jeżeli mamy kontuzję z unieruchomieniem, może dochodzić do tak zwanej oporności anabolicznej, są przesłanki, że wyższa podaż kwasów tłuszczowych omega-3 może tę oporność anaboliczną zmniejszyć. Czyli my możemy skutecznie te kwasy, przepraszam, aminokwasy wykorzystywać. I tam najczęściej około 2 gramów EPA i DHA łącznie, czyli około 10 ml tranu stosujemy u takich zawodników. I wtedy też pojawia się kwestia właśnie manipulacji tym stanem zapalnym w kontuzji. I tutaj jest właśnie o tyle problem, że trudno jednoznacznie na ten temat odpowiedzieć. Tak, czy tłumić ten stan zapalny i potencjalnie wydłużać regenerację, czy wrzucić, żeby ta regeneracja przychodziła szybciej. I tutaj przyznam szczerze, że jak się czyta literaturę naukową, to raz mówią tak, raz tak. My wychodzimy z założenia, że oprócz tej zdrowej diety, gdzie mamy też polifenole, kwasy tłuszczowe przeciwzapalne i tak dalej, dorzucamy zazwyczaj wtedy właśnie kurkuminę z piperną 3x500 dziennie i najczęściej na tym poprzestajemy. Ale w przypadku kontuzji tkanek miękkich dorzucamy jeszcze suplementację kolagenem, która może wydawać się kontrowersyjna, ale dosłownie ze 3-4 badania, teraz trudno mi powiedzieć, które oceniały, czy suplementacja kolagenem może przeciwkładać na szybszy powrót do sportu. Każdy wykazał korzystny wpływ, choć to nie jest tak, że oni to na sportowcach, tylko tam to czasami mechanistyczne badania. Bądź co biorąc niską cenę pod uwagę, mechanizmy, które stoją za tym, że suplementacja kolagenem może pomagać i to, że...
No właśnie, a propos tych mechanizmów, no bo jeżeli suplementujesz się kolagenem, to enzymy, poprawnie, jeżeli się mylę, enzymy trawienne będą rozkładały ten kolagen do substancji pierwotnych.
Tak, ale... Przez to, że aminokwasy budujące białka kolagenowe są dość specyficzne, mam o hydroksyprolinie, hydroksylizynie, gdzie nie ma innych źródeł pokarmowych tych aminokwasów, to kiedy my spożywamy żelatynę albo kolagen, on w żołądku zostanie pocięty do peptydów i do aminokwasów, one zostaną wchłonięte, to później, jeżeli na przykład mamy jakiś lekki trening albo, nie wiem, wizytę u fizjoterapeuty i dochodzi do aktywności fizycznej, to działa tak zwany efekt gąbki, że w tych tkankach miękkich przepływ krwi się zwiększa i one zasysając, mówiąc kolokwialnie, większą ilość tych aminokwasów odpowiadających za syntezę kolagenu. I później pewne parametry mówiące o syntezie kolagenu, jest to wskaźnik PIMP, ja teraz nie pamiętam dokładnie rozwinięcia tego skrótu, jego stężenia mocno rosną, co daje przesłanki, by myśleć, że ta suplementacja rzeczywiście może przyspieszać syntezę tego kolagenu. No i właśnie to jest tak, jak mówię, że twardych dowodów trudno szukać. Pewnie jakbyś pisał przeglądówkę do jakiegoś czasu...
Nie można nawet z czego.
Tak, byś napisał, że jest za mało badań, żeby coś powiedzieć, ale... Sportowcy czasami nie mają czasu czekać na te badania, nie? Jak mamy coś takiego, co może pomóc i fizjologia to wspiera, to my to stosujemy, powiem ci szczerze, po prostu, nie? Szczególnie, że też inni eksperci z tych dziedzin nie spotkałem się z czymś takim, że jest ktoś z dietetyki sportowej, kto mówi, o, nie bierz tego kolegę, no bo to na pewno nie działa. Raczej właśnie jest taki pogląd, że może to pomóc, nie wiadomo, czy pomaga, ale biorąc pod uwagę, że jest tanie i bezpieczne, to stosuj. No i my wychodzimy z tej samej płaszczyzny. I wtedy najczęściej na godzinę przed podejmowaną aktywnością fizyczną właśnie wygląda ten efekt gąbki, czyli że pod wpływem aktywności w tych tkankach miękkich ten wychwyt tych aminokwasów z krwiobiegu jest większy.
Ja widzę, jeżeli chodzi o ten kolagen w kontekście suplementów, czy inne suplementy, na przykład pochodne różne glukozaminy, które mają wpływać tam na chrząstkę, na dobrostan tych stawów, to ja widzę bardzo duży problem, to znaczy te badania, które pokazują, że to działa, no to są badania, które są najczęściej sponsorowane przez te firmy, które sprzedają te suplementy. Im bardziej badanie takie obiektywne i przynajmniej oficjalnie nie wspierane przez jedną z takich firm, no to nie wykazuje skuteczności. I ten problem jest naprawdę duży, nie? Jeżeli chodzi o tą medycynę aparatu ruchu. Nie? Czyli to jest tam bardzo widoczne. Gdybym miał taki powiedzieć przykład, no to jest to. Trochę też próbowałem pójść sobie w stronę dermatologii, mimo że nie jestem w ogóle kompetentny, żeby to jakoś opiniować, ale zobaczyć po prostu tą zależność, czy występuje. Czyli jest badanie wspierane przez jakiś koncern, no to wychodzi, że działa świetnie ten kolagen na skórę, paznokcie, włosy. Natomiast jeżeli nie, no to już ta siła efektu jest żadna bądź jakaś marginalna, nie?
Tak, to trzeba brać pod uwagę, nie? Pod kątem tych akurat tej aktywności fizycznej, tam ja nawet kiedyś sam to sprawdzałem, że tych sponsorowanych nie ma, no ale w kontekście dermatologii, bo ostatnio robisz nawet taki webinar, no to jest cała masa. I tam w ogóle tych naciągnięć takich, to paskudne rzeczy niestety czasem się dzieją. No ale...
Tu widzę ten problem, dlatego jakby w ogóle nie jest mi znane to, o czym powiedziałeś, ale to, co sprawdziłem, no to wyglądało tak, jak przetestowałem. No.
Jest jeszcze kilka innych suplementów, ale powiem ci szczerze, że my w praktyce rzadko z nich korzystamy, chociaż czasami na takie bóle stawów, które są takimi kontuzjami, bo czasami, bo wiesz, my tu mówimy o kontuzji z unieruchomieniem, że ktoś tam sobie coś poważnego zrobił, ale czasem jest tak, że właśnie mamy jakieś takie, by się tak wydaje, że to jakieś przeciążeniowe, wiesz, ktoś ma za dużą objętość treningową i gdzieś go boli bark przy wyciskaniu czy coś. To są suplementy, które potencjalnie mogą pomóc, jest Boswellia serrata, która może bolesność tych stawów zmniejszać. Czasami zdarza nam się to wykorzystywać, lecz wtedy najczęściej też sugerujemy, że żeby przyjrzeć się treningowi, bo tak jak wspomniałem na początku, te zmiany, nie wiem, zmniejszenie tej objętości, załóżmy, jeżeli to z tego wynika, no to zrobi o wiele większą robotę niż siedzenie tego suplementu 4 miesiące, nie?
Przełamanie monotonii, nie? Bo to jest przysiad, wyciskanie, martwy ciąg.
Tak.
Nie? I jakiś, jak dobrze pójdzie, kilka ćwiczeń dodatkowych.
Tak, pracy sobie zrób. Brzuch w domu zrobić, bo szkoda czasu na siłowni.
Dokładnie, a nogi na dużej objętości na schodach.
Tak. No, to tak najczęściej wygląda. Także pod kątem tym żywieniowym w kontuzji, ten efekt może nie jest tak duży jak innych terapii, ale rzeczywiście jest dużo małych elementów, o które zadbamy, to myślę, że ten efekt może być taki wymierny, że warto to zrobić.
Wiesz, tych czynników, które wpływają na gojenie tkanek jest wiele i one potrafią mieć kolosalny impact. No przykład, sam stres, który wspomniałeś, który jest ciężki do wymierzenia, fizyczny, psychiczny, ale wiemy, że stres szeroko rozumiany szacuje się, że nawet może zwolnić gojenie tkanek o 60%.
Wow.
Nie, 60%, to ja przytaczam na szkoleniach. Game changer, po prostu, to jest o 60% i to jest jeden czynnik.
No.
A jak dodajmy jeszcze inne, właśnie na przykład jak taki trójboista poza tym tą setką i szlugiem przed startem lubi sobie w weekend albo codziennie zrobić, no to dodajmy sobie to, no. Nie? I podejrzewam, że tam jeszcze będzie jakiś efekt akumulacyjny. Dobra, widzisz, jak zaczynaliśmy ten podcast, jak ja o nim myślałem, to myślałem, że nie ma o czym gadać, a okazało się, że jednak jest o czym gadać, nie?
No tych szczegółów jest dużo. Rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy na początku, że samych takich wpływających na wydajność, typu strategii, nie wiem, ładowania węgli, czy tam żywienia okołotreningowego, jest to mniej istotne, trzeba to sobie jasno powiedzieć, ale rzeczywiście jest parę takich wąskich gardów w trójboju, o które jako dietetyk trzeba zadbać, albo warto przynajmniej zadbać, żeby wspierać i wydajność, ale też szeroko pojęte zdrowie tych zawodników, no bo trzeba pamiętać, że czasami te aspiracje zawodników w trójboju, no też pytanie kibiców, żeby to oceniać, nie? Ale jeżeli ktoś startuje sobie, wygrywa majonez na zawodach rangi mistrzostw Polski, a mówi, że dla niego zdrowie nie jest ważne, to pytanie, czy tak jako dietetyk nie powinien zwrócić na to uwagę, że...
Etyka.
Tak, że
etyka zawodowa.
Dziwnie działać wbrew ogólnym zaleceniom, żeby... No szczególnie, że to też można zrobić w zdrowy sposób. Można tak samo wspierać jego wydajność w zdrowy sposób, jak i w niezdrowy sposób. Więc myślę, że warto to wszystko dbać, o te każdy element.
Dobrze, Arku. No, zapamiętajcie, żeby nie solić przed treningiem.
To jest najważniejsze.
Tak mi się już przypomniało. Okej, okay, dobrze. Było merytorycznie, było trochę zabawnie. Mam nadzieję, że podcast pójdzie świat. Arku, dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnej okazji.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam słuchaczy i do usłyszenia.
Cześć. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast zatytułowany Praktyczna Strona Treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.